Dobrze, w takim razie. W takim razie otwórzmy drugi list do Efezjan. A załóżcie sobie na pierwszym liście do Efezjan przy okazji. Jak to? Tak, drugi list do Efezjan. To jest objawienie, rozdział drugi. Tak, list do Efezjan w objawieniu jest. Do anioła w kościoła w Efezie napisz.
A.
No tak.
Jest list do Efezjan? Jest.
Jest.
Jest list do Efezjan? Jest. W takim razie czytajmy. Do anioła kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, który jest pośrodku raju Boga. Surowy list. I właściwie dzisiaj to powiemy trochę na temat czegoś, o czym Pan Jezus mówi w sensie straty. Dlatego, że mówi o tym, że ten Kościół dobrze zaczął, dobrze żył. Miał rozeznanie, dlatego, że pracował, byli cierpliwi ci ludzie, mieli takie prawe serca, bo mówi, nie możesz znieść złych. Jeśli przyszli apostołami, którzy byli fałszywi, poddali ich próbie, stwierdzili, że są kłamcami, więc mieli rozeznanie. Wszystko było w porządku, można by powiedzieć. Czyli na dobrą sprawę Kościół jak najbardziej. Ale w tym wszystkim coś się zagubiło. Zagubiła się pierwsza miłość. I okazuje się, no cóż, no jak się ma żonę, męża, to wspomina się czasem, jak to było, nie? I można, są takie małżeństwa, nawet wiele, które wchodzą w taki rytm, w taki tryb, kiedy już o tej pierwszej miłości się już właściwie nie myśli. I przychodzą rocznice małżeństwa, nie? Przychodzą rocznice, o tych rocznicach się czasem zapomina nawet, ale jakoś do tej pierwszej miłości się już albo nie wraca, albo nawet próbujemy sobie usprawiedliwić czy zracjonalizować to, że my do niej nie będziemy wracać. Bo to już nie są te czasy, bo już jesteśmy inni. Ale Pan Jezus mówi nie. Jest coś takiego jak pierwsza miłość i tu jest napisane, żeby nie porzucać. Czyli to Kościół porzucił. Pan Jezus nie porzuca. On jest wczoraj i dziś i na zawsze jest ten sam. Jego miłość jest wczoraj i dzisiaj i na zawsze jest taka sama. Więc gdybyśmy tylko wrócili do tej pierwszej miłości, to zastalibyśmy go takiego, jakim był. Gdybyśmy my jako oblubienica wrócili do niego, to okazałoby się, że ta jego miłość jest taka sama gorąca jak na początku. I pytanie jest, dlaczego to, co w nas tak gaśnie. W liście do Hebrajczyków jest napisane, żebyśmy się nawzajem zachęcali do miłości i do dobrych uczynków. I to tym bardziej, im bardziej ten dzień się przybliża. No jaki dzień? No, dzień spotkania z Panem. Czyli żebyśmy my, jako oblubienica, mogli spotkać się z Nim i mieli znów tą pierwszą miłość, którą mieliśmy do Niego, bo On taką będzie, taką ma. I teraz to, co Pan Jezus mówi w piątym wersecie, każe napisać tak. Pamiętaj, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. Więc jest powrót, jest możliwość powrotu i my często mamy tak, że właśnie no, zauważamy to wyschnięcie, ten brak pierwszej miłości. To samo, że my to zauważamy, to jest dzięki samemu Panu Jezusowi. Dlatego, że to On podsyca w nas to i On sprawia, że ta tęsknota się pojawia. I Duch Święty zaczyna się smucić, to jest to, co brat dzisiaj mówił, że jest taki smutek, bo to też jest napisane, że jest taki smutek, który jest ku upamiętaniu. I kiedy my, i dlatego Pan Jezus mówi pokutuj, to nie tylko dlatego, że ty zrobiłeś coś złego, że zgrzeszyłeś i tak dalej, ale pokutuj z samego tego faktu, że gdzieś się zapodziało to pierwsze uczucie. I nie można, nie ma sensu tłumaczyć sobie, nie wiem, naukowo, po ludzku, że to wszystko już jest niemożliwe. Dlatego, że jeżeli Pan Bóg dał coś takiego i to jest możliwe na ziemi, małżeństwie, to znaczy, że to jest również możliwe, tym bardziej jest możliwe u źródła. I są, nie wiem, podręczniki podręcznikami, ale jeżeli na przykład mamy w kościele małżeństwa, które w jakiś sposób mogą być, nie wiem, wzorcem, jeżeli znamy takie małżeństwa, które tą pierwszą miłość podsycają, to właściwie każda taka para wam powie, że nie należy przede wszystkim myśleć o tym, że to wystygnie. To jest pierwszy błąd, który się robi. Że ja potraktuję pierwszą miłość jako coś, co prędzej czy później przeminie. Jeżeli ze strony Pana Jezusa to nie stygnie, to z naszej strony też nie musi. I wiemy o tym, że taką miłość można podsycać, że ją należy podsycać, i że to jest rzecz, która Panu Bogu się podoba. I dlatego właśnie rozmawiamy o tym, żeby w momencie, kiedy nam jest ciężko, kiedy czujemy takie obciążenie, to żeby pójść, żeby się umówić i pójść. Pan Jezus czeka zawsze. Wiemy, że w małżeństwach, które są długoletnie i udane, istnieje coś takiego najczęściej, jak odświętność spotkania, odświętność, nie wiem, pójście na randkę. To jest po prostu, to są ludzkie rzeczy, które Pan Bóg nam dał po to, żeby je sobie przyswoić jako porównanie. Podobnie zresztą jak z ludzkimi rzeczami dotyczącymi rodzicielstwa. Dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy oblubienicą oblubieńca. Dlatego ważne jest to, żeby dbać o odświętność, ważne jest to, żeby dbać o takie relacje, żeby pójść gdzieś razem, żeby nawet jeżeli jesteśmy bardzo zajęci, to jest bardzo dobry przykład. Poproście kogoś, żeby zajął się dziećmi, żebyśmy mogli pójść gdzieś razem. Żeby to było dla nas święto i żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy nadal w sobie zakochani, bo jesteśmy. I teraz oprócz tego Pan Jezus mówi tak, żeby pokutować i spełniać pierwsze uczynki. Dlaczego? Dlatego, że to one są dowodem naszej prawdziwej miłości. To dla Niego słowa nie są dowodem naszej prawdziwej miłości, a tym bardziej naszej pierwszej miłości. Pamiętacie może, jeżeli ktoś taką pierwszą miłość przeżywał, jakie słowa mówił i jakie słowa słyszał? To przecież i teraz sobie spróbujmy to przypomnieć. Coś my mówili, coś my słyszeli. Nie chodzi tylko o to, żeby to mówić. Dlatego, że no, ja często mówię Panu Jezusowi, że Go kocham, ale pytanie jest, jak bardzo ja popieram te moje słowa rzeczywistym czynem. Bo Pan i pierwszy list Jana mówi, że my nie powinniśmy miłować tylko ustami, ale my powinniśmy miłować również czynem, nie tylko słowem. Bo w tym się przejawia miłość do Boga, że robi się dokładnie to, co On powiedział, czyli przestrzega się Jego słowa, słucha się Go, wypełnia się to, co On ma do powiedzenia. To jest właśnie żywa relacja z oblubieńcem. I teraz jest coś takiego w 5 wersecie na początku. Pamiętaj, skąd spadłeś. I to jest, jeśli chodzi o samych Efezjan, to jest bardzo ciekawy tekst. Dlatego, że oprócz tego całego napomnienia, które jest w tym liście, jest jeszcze ta pamięć tego, co było. Pamiętaj, skąd spadłeś. Czyli byłeś skoro spadłeś, to znaczy, że byłeś wyżej, spadłeś niżej. To jest oczywiste i logiczne. Nie ma tu najmniejszych wątpliwości. Ale spróbujmy wrócić do tego, w jaki sposób kościół w Efezie w ogóle powstał. I tam jest też taka ciekawa wzmianka, która mogła być akurat dla Efezjan bardzo taka ciekawa, ponieważ ten kościół powstał w mieście, który był bardzo bałwochwalcze, to miasto było. Tu jest napisane, i to jest, ja teraz czytam 19 rozdział Dziejów, czyli o samym początku. Tam jest napisane początek tego kościoła, 19:10. Działo się tak przez 2 lata, oni wtedy głosili Ewangelię, że wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli słowo Pana Jezusa, zarówno Żydzi, jak i Grecy. Dlatego Paweł w liście do Efezjan później pisze o Żydach i Grekach i jaki sposób Bóg ich połączył w jeden kościół. I działy się cuda. Bóg dokonywał niezwykłych cudów przez ręce Pawła. Także nawet chustki albo przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ich opuszczały i wychodziły z nich złe duchy. Czyli działy się niesamowite rzeczy. Pamiętacie, jak za czasów waszej gorliwości, pierwszej miłości działy się rzeczy, które były dla was oczywiste? I my wtedy z tą młodością naszą, z taką szczerością dziecięcą zupełnie, dla nas, ja pamiętam, że dla nas te rzeczy były oczywiste. Myśmy prosili w szczerości serca i wiedzieliśmy, że prosimy o chleb i nie dostaniemy kamienia. I czasami sobie to przypominam, ile rzeczy się wtedy działo. I myśmy wtedy jeszcze nie byli skażeni jakimiś takimi, nie byliśmy obciążeni doświadczeniem, nie byliśmy skażeni różnymi teologiami, które później nam ktoś opowiadał. Nie byliśmy zniechęcani przez nikogo. I wtedy pamiętam, że to była taka sytuacja jak z tym czmielem, który nie wiedział o tym, że nie może latać. Bo była taka w latach 20. bodajże, naukowcy się zastanawiali, jakim cudem czmiel w ogóle lata. Przecież on jest za ciężki i ma za małą powierzchnię skrzydeł, żeby móc. W związku z tym, czemu on lata? No latał, bo nie wiedział, że nie może. Proste, nie? I dopiero potem, jakiś czas później, kilkadziesiąt lat, okazało się, że są takie czynniki, o których nie wiedzieli naukowcy z lat 20. I ja w tej chwili nie pamiętam tych czynników, ale to do tych małej powierzchni skrzydeł jeszcze coś dodawało. I teraz okazuje, w duchowych sprawach jest tak, że my nie wiemy o wielu czynnikach. I po ludzku wydaje się, że mam małą powierzchnię skrzydeł, więc nie będę latał. No tylko, że jak się człowiek nawraca, to mu nikt tego jeszcze nie powiedział, więc lata. I tak było. Więc w naszym życiu dzieje się wiele cudów. Przypomnijmy sobie o tym, co się dzieje. Przypominajmy sobie o tym nawzajem. Przypominajmy sobie o tym w naszym życiu. Nie gaśmy tego w żaden sposób. I kiedy Pan Jezus mówi, przypomnij sobie, z jakiej wyżyny spadłeś, to spadłeś właśnie, przestałeś latać. Czasem. Tak jest. Działy się wielkie rzeczy w Efezie. W całej Azji się działy wielkie rzeczy. I było tak w Efezie, kiedy, pamiętacie, Paweł tam poszedł i z tą Dianą Efeską było, że tłum zaczął krzyczeć, wielka jest Diana Efeska, bo oczywiście ci, którzy na tym zarabiali, na tych wszystkich posążkach i innych dewocjonaliach, zaczęli tracić pieniądze. I tam jest napisane w pewnym momencie, kiedy ten tłum, 34-35 werset, jednak poznali, że jest Żydem, rozległ się jeden krzyk i wszyscy wołali przez około 2 godziny, wielka jest Diana Efeska. Wtedy sekretarz miejski uspokoił tłum i powiedział mężowie efescy, kto z ludzi nie wie, że miasto Efes jest opiekunem świątyni wielkiej bogini Diany i jej posągu, który spadł od Jowisza. I w innych tłumaczeniach bodajże jest napisane, że ten posąg spadł z nieba. Ja bym się nie zdziwił, gdyby ten fragment w objawieniu był nawiązaniem do tego. Spadła z nieba, a wy teraz przypomnijcie sobie, że wy też spadliście. I dla nich to mogło być coś jeszcze bardziej takiego znajomego, powiedzmy. I teraz gdy przejdziemy do pierwszego listu, czyli do listu do Efezjan właściwego, jak to jest, to tam są napisane rzeczy. Jak się przeczyta list do Efezjan i potem porówna się z tamtych Efezjan w rozdziale 2 objawienia, to przypominając sobie, skąd spadli, oni powinni sobie przypomnieć, co zostało im powiedziane. Co Paweł pisze w liście do Efezjan. Czyli krótko mówiąc, jak spadają, to co tracą? I tam jest napisane, że tracą to wszystko, co Bóg im powiedział wtedy. Że w Nim mają odkupienie. Że w Nim według upodobania swojej woli. W Nim do usynowienia przeznaczył Pan Bóg. Do uwielbienia swojej chwały. W Nim, to znaczy każdy, kto jest w Chrystusie, to takie rzeczy ma. To nie znaczy, że każdy został przed założeniem świata najpierw, a potem dopiero uwierzył. Nie. W Nim, czyli każdy, kto jest w Nim, bo On jest wybrany. W Nim to wszystko dostaliście. I teraz, jeżeli dostaliście to wszystko w Nim, to dlaczego spadacie? Bo w Nim również macie moc do tego, żeby działać, żeby miłość swoją przekładać na uczynki. Przecież to jest w Nim. Tego samego sami nie zrobicie. W Nim dostaliście mądrość. W Nim mogliście dostać cierpliwość, bo przecież to jest owoc Ducha Świętego. W Nim mogliście pracować. W Nim nie mogliście znieść złych, bo Duch Święty wam na to nie pozwolił. W Jego mocy mogliście pracować, a nie ustać. Trzeci werset, wracam do objawienia. W Nim dalej jest napisane, że zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Pierwszy rozdział Efezjan cały czas. Więc jeżeli zostaliście obiecanym Duchem Świętym zapieczętowani, to czekajcie. Czekajcie na odkupienie, na wzięcie was stąd. I dalej apostoł Paweł pisze jeszcze, co oni mają, co oni mieli, co powinni mieć. Ożywił was przecież. Przyszedł do was tej miłości, bo byliście kiedyś ludźmi, którzy byli nieposłuszni i wy żyliście kiedyś w pożądliwościach naszego ciała. A teraz jesteście dziełem stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. I zostaliście stworzeni nie tylko do dobrych, że zostaliście stworzeni do dobrych uczynków. Dokładnie do tego. I dlatego, skoro byliście kiedyś inni, to teraz żyjcie w sposób godny tego, w jaki sposób zostaliście stworzeni. To nie jest tylko to, że wy zostaliście łaską zbawieni, ale również do pewnych rzeczy zostaliście zbawieni. Wiadomo, że nie mogliście zostać zbawieni przez wiarę i nie mogliście zostać zbawieni przez sami sobie nie mogliście tego dać. Ale to jest dar od Boga. Tylko ten dar ma swój ciąg dalszy, czyli żyjcie w sposób godny tego zbawienia. I dalej Paweł mówi, objawia im prawdy, której nie objawił Bóg wcześniej nikomu. To znaczy, że poganie są współdziedzicami, członkami tego samego ciała, współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. I Efezjanie, którzy składali się jako Kościół właśnie z Żydów i z pogan, co czytaliśmy w Dziejach, dostali od Jezusa coś takiego, takie objawienie, że poganie weszli do tej społeczności i razem z Żydami są w jednym ciele. Czyli nie zapomnijcie również o tym, patrzcie, co tracicie. I kiedy my zaczynamy spadać również w małżeństwie, to przypomnijmy sobie o tym, jak było i zobaczmy sobie, co tracimy, co się zmieniło. Porozmawiajmy o tym. Dlaczego tak nie jest? A przecież mogło być, może być. I w Kościele również rozmawiajmy o tym. Dlaczego tak nie jest, jak było? To jest naprawdę wartość sama w sobie, żeby tak usiąść i porozmawiać. Słuchajcie, ktoś mi kiedyś coś takiego powiedział, że poszedł do jakiegoś zboru, bo szuka, ale tam jest, jak on to określił? Sucho. Jakoś sztywno. Jakoś to jest takie religijne wszystko. I dobrze jest czasem sobie usiąść i powiedzieć, słuchajcie, to stygnie między nami, a nie powinno. Tak samo jak małżeństwo może powiedzieć, słuchaj, ja nie mogę, bo jest źle, ja czuję, że stygniemy. Tak nie powinno być. I zaczynamy być ze sobą na zasadzie przyzwyczajenia. Może jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, ale ja tęsknię za tym, co było. I to samo jest w Kościele. Nie powinniśmy, nie wiem, usprawiedliwiać tego, że zaczynamy się do siebie tylko przyzwyczajać. Że przychodzimy na nabożeństwa i to jest koniec. Że brat nie ma, a ja mu nie daję. Zamykam przed nim swoją rękę, tak jak pierwszy Jan napisze. Jeżeli zamykasz rękę przed bratem, który nie ma, to jakże w tobie można miłość Boża może mieszkać? I to są rzeczy dotyczące na przykład pieniędzy, nie? Czyli życia normalnego, fizycznego, ale są również rzeczy, których brat nie ma, a ja mu mogę dać, bo on ma w tej chwili jest zniechęcony, a ja go mogę zachęcić. On w tej chwili jest człowiekiem, który na przykład jest oskarżany przez diabła, a ja mogę powiedzieć, to jest nieprawda. Ja ciebie pamiętam, ja wiem, ja widziałem, jak ty się nawróciłeś, ja byłem przy tym wszystkim, nie daj się oszukać. Czyli krótko mówiąc, spadasz, ale wspomnij, co było. Ile możesz stracić, bo to wszystko jest. I dalej Paweł pisze o 4 rozdział, o tym, jak powinniście żyć, bo kiedyś byliście jak poganie, ale nie tak nauczyliście się Chrystusa. Zrzućcie z siebie starego człowieka, to jest 4:22, zrzućcie z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze. Odnówcie się w duchu waszego umysłu i przeobleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Jeżeli tego nie pamiętasz, to sobie przypomnij. Jest coś takiego, co możesz oblec. Możesz się gniewać, ale nie grzesz. I niech nad tym gniewem nie zachodzi słońce. Nie wiem, czy to macie, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, pewnie to już mówiłem, żebyśmy z żoną zasnęli niepojednani. Jeżeli ktoś jest w stanie sobie to wyobrazić, żeby na przykład przystąpił do wieczerzy niepojednany z bratem, to niech bardzo uważa. Dlatego, że Paweł pisze mocne rzeczy na ten temat. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, bo jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. To jest właściwie powtórzenie myśli z rozdziału 1. Czyli pamiętaj o tym wszystkim. I dalej 5 rozdział mówi o tym, żeby nie mieć wspólnego nic z nieczystością, bałwochwalstwem, żeby nawet sprośność, niedorzeczne gadanie, nieprzyzwoite żarty, to jest dookoła nas cały czas. Ale skoro nie chcemy spaść, to wspomnijmy na to, co mieliśmy i czego Pan Jezus od nas chce. To zostało nam dane, więc przypomnijmy sobie, że to jest. To nie jest tak, że my nie mamy tego jeszcze. Dlatego skoro tyle zostało nam dane, skoro my możemy tego nie robić, dlatego że mamy Ducha Świętego, mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, wszystko dane, to się obudź. 5:14. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Jeżeli ty się nie obudzisz, to niech przyjdzie brat do ciebie, niech cię obudzi. I nie bądźcie nierozumni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, ale bądźcie napełniani duchem. Dlaczego mamy nie być pełni ducha? Dlaczego kiedyś byliśmy, a teraz mamy nie być? Przecież on się nie zmienił, Duch Święty też się nie zmienił. Nie dajmy sobie wmówić, że darów ducha nie ma, że nie możemy tego mieć. Nie dajmy sobie wmówić, że tego nie musimy pragnąć. Bo to jest dla każdego. Jeśli ktoś się nie może doczekać, niech woła cierpliwie. I dalej jest 5 rozdział i małżeństwo. Właśnie. Mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. Czekamy. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus umiłował Kościół, wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, żeby był święty i nienaganny. I właśnie dlatego ten drugi rozdział objawienia jest w taki sposób napisany. Bo co? Bo Pan Jezus chce, żeby Kościół stanął przed nim nienaganny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego. Chce stawić przed sobą Kościół. I apostoł Paweł, kiedy pisze drugi list do Koryntian, to jest też taka ciekawa rzecz, 11 rozdział, i mówi tak, na początku: gdybyście mogli trochę znieść moje głupstwo, doprawdy znoście mnie. Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością, zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Lecz boję się, by czasem tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. ileż rzeczy się mówi, które już przestały być prostotą. I Paweł tutaj mówi tak: zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Było w tamtych czasach w Izraelu, była taka funkcja jak przyjaciel lub lubieńca. I przyjaciel lub lubieńca był tym, który zaślubiał, czyli przedstawiał. Był tym, który towarzyszył. I Paweł robi takie nawiązanie, że on zaślubił, on jako przyjaciel lub lubieńca przedstawił i chciałby przedstawić, kiedy już oblubieniec przyjdzie. To chciałby przedstawić oblubienicę, która będzie czystą. Bo Pan Jezus tak pragnie. Więc to, co jest zapowiedziane w tym rozdziale drugim, czyli w liście do Efezu w objawieniu, to jest surowe, ale jeżeli sobie przypomnimy, skąd spadliśmy, to tak jakbyśmy byli zachęcani, żebyśmy wrócili pamięcią do tego, co mamy, bo wtedy zobaczymy, co możemy stracić. A nie powinniśmy i nie musimy. I jeżeli tego nie zrobimy, no to piąty rozdział, werset piąty: jeśli nie, to przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Jest cały czas łaski, cały czas można pokutować. I jeżeli będziemy sobie przypominać, co było, jeżeli wrócimy do tamtych czasów, jeżeli sobie przypomnimy, ile możemy stracić, sobie nawzajem przypomnimy, ile możemy stracić, to łatwiej nam będzie pokutować. Chętniej będziemy pokutować. I może pojawić się nas ten smutek, który sprawia upamiętanie. Masz zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów. Nikolaici to jest rzecz, co do której są podzielone zdania, że tak powiem, uczonych. I niektórzy mówią, że Nikolaici to byli tacy, którzy chcieli panować nad ludem. Czyli ludzie, którzy tak naprawdę chcieli wprowadzić tak zwane duchowieństwo do Kościoła, klasy jakieś, lepsi i gorsi. To jest jedna z wersji. Nie będę się do niej przywiązywał, ale to jest wersja interesująca. Natomiast kto ma uszy, to jest ważne, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. I temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. Mamy dobiec do mety, mamy zwyciężyć. I jeżeli tak, to dobrze jest pokutować w porę i jeżeli spadamy, to dobrze jest sobie przypomnieć właśnie, co tracimy, co straciliśmy. Wrócić pamięcią, tak jak Dawid wracał pamięcią, do błogosławieństw Pana Boga. I wrócić do tego, że tyle rzeczy dostaliśmy. Dlaczego mamy to wszystko gdzieś zgubić? Dlaczego to wszystko nam się ma gdzieś zapodziać? I kiedy zaczniemy sobie wspominać, co Bóg nam dał i dziękować Mu i błogosławić Go: Panie, dałeś mi to, dałeś mi tamto, dałeś mi ducha, chcesz, żebym się napełniał tym duchem, to łatwiej nam będzie wrócić i trudniej nam będzie spaść. I wracajmy do tego osobiście i wracajmy do tego jako zbór. Amen.